Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo-piątkową porą, jak zwykle, dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś dalej jesteśmy za Oceanem Atlantyckim.
Tak, jesteśmy nadal w Kanadzie i jeszcze w niej posiedzimy. Paweł mnie wyciąga, słuchajcie.
Oj tak, miałem taką
szaloną propozycję, że Polska była od Łużyc do Kijowa i musiałem
trochę
wytłumaczyć.
Ale powiedz prawdę wszystkim teraz. Zainspirował mnie premier naszego kraju. Powiedział Bolesław Chrobry.
Tusk.
I powiedział Bolesław Chrobry. I że to jest wzór do nas.
Oczywiście.
I wtedy od razu pomyślałem o tobie. Że ty byś na pewno ten wątek twórczo pociągnął.
Przepraszam bardzo. W zeszłym roku my już o tym mówiliśmy. Ja wiem, że w tym roku jest okrągła rocznica. Jeszcze wam coś o tym opowiemy.
Nie mówiliśmy w ubiegłym roku.
Jak że, nie mówiliśmy?
Że no, Bolesław nawet Chrobry i inwestycje i deregulacja nie było nic
o
takiego.
Deregulacji?
Nie, w Bablu nie było deregulacji.
Bo
zdaniem.
Chrobry akurat podobno był potwornym regulatorem.
Czasami okrutnym.
Tak. Dobrze, słuchajcie, nie róbmy sobie jaj, sprawa jest poważna. To znaczy tak, zostajemy jeszcze w Kanadzie. Były telefony z samej góry. No wiecie, Ontario, tam jest dużo Kaszubów, ja nic nie sugeruję. Nie, ale na poważnie, zostajemy jeszcze w Ontario, bo naprawdę dzwonili do mnie koledzy i powiedzieli mi, i koleżanki, Adam, to tak nie można, że wy siedzicie w Ontario i nic nie mówicie o Toronto, stolicy prowincji, największym mieście Kanady. Rzucono nam wyzwanie.
Tak.
Taki challenge. Znowu nawiązuje.
Przyjmujemy.
Tak, przyjmujemy. Czy jesteśmy w stanie to powiązać mocno z Polską i Ukrainą? Ale nie aż od Łużyc do Kijowa. Zrobimy to.
Do Toronta.
Tak, do Toronta. Będzie o założycielu Toronto. Jednym z, oczywiście. To będzie Niemiec z węgierskim nazwiskiem, który odwiedził nieraz Polskę, w tym opisując nas historię stwarzał niczym baron, ten wiesz który.
Minhausen. Co się wyciągnął za własne włosy z bagna.
Miał przygody w tureckim haremie, takie są z Polską skojarzenia. W tym odwiedzał oczywiście ziemię ukraińskie I Rzeczpospolitej i miało to wielki wpływ te wizyty na jego biografię. I odegrał bardzo dużą rolę w rozwoju malarstwa w Kanadzie. Jeden z jego najważniejszych obrazów, ja od tego nie ucięknę, ja jednak w głębi duszy zawsze byłem mohawkiem, to portret Josepha Branta. A to można powiedzieć mój mohawk, bo ja się urodziłem tego dnia, kiedy on umarł.
O Brancie więcej w ubiegłotygodniowym odcinku
było,
Babla.
Tak. Także jeszcze tutaj go powiążemy z Kościuszką. Wprowadzamy na scenę Tadeusza Kościuszkę.
Tadzik
pokażemy.
Będzie
i paradoksy Tadzika. No, jak wiecie, nasz podcast to też często recytacja, deklamacja, poezji. Więc będzie też o największym polskim poecie z Toronto i jednocześnie jednym z naprawdę z największych polskich poetów powojennej historii, literatury, szczególnie jeśli chodzi o migrację, Wacław Iwaniuk, symbol pogranicza polsko-kanadyjskiego, jeśli można tak powiedzieć, ale też polsko-ukraińskiego. To więc będzie o zadomowieniu i wyobcowaniu, o losach migranta, o tym, że hełm też jest w Toronto. No i na końcu, że no chodzi nam o to, żeby pokazać, że migracja to nie jest zło wcielone.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
I zacznę od wiersza z dziennika kanadyjskiego Wacław Iwaniuk. Tutaj znalazłem to, o czym śniłem. Nietkniętą przyrodę w swoim czystym pięknie. Me czółno chyże niczym lot jaskółczy, albo indiańska strzała śmiga połyskliwą powierzchnią wody. Natura w bezruchu, a niebo zbyt przestronne dla mych oczu. I niżej woda niczym lunatyczny sen, szczera i trwożna, kiedy czerpię dłonią, by przemyć twarz. Tylko ptaki zachowują się zgodnie z rozkładem. Moją obecność ignoruje ich codzienna rutyna. Gaszę ognisko, zwijam namiot i ruszam w poranną mgłę, delikatną i przezroczystą, jak ślubny welon. To właśnie z Ontario.
Tu lasy państwowe, prosimy o rozpalanie ognisk tylko w wyznaczonych miejscach.
Ależ oczywiście, bo inaczej trafi cię indiańska strzała.
A to jest wzruszające, to jak opisuje przyrodę. Tak. I opisuje siebie w tej przyrodzie.
Nawet znalazłem artykuł.
Myślę, że to dzisiejszy trend ekopoetycki, to tak. On by się wiele mógł
on
nauczyć.
On też, słuchaj, jest coś takiego jak poezja dotycząca wody, czyli akwastyczna. Bo on ma dużo takich motywów w swojej twórczości. Zdecydowaną większość życia Iwaniuk spędził w Toronto, gdzie umarł. I tak jak wam mówiliśmy, to jest największe miasto Kanady, stolica prowincji Ontario, gdzie mieszka najwięcej Kanadyjczyków. Tutaj drobne wyjaśnienie. Glosa. Kanada powstaje w 1867 roku. Miejmy nadzieję, że dotrwa do 2027 roku, żeby mieć okrągłą rocznicę.
Jako państwo albo jako osobny stan Stanów Zjednoczonych.
My wspieramy tutaj tendencje niepodległościowe bezdyskusyjnie. Utrzymanie niepodległości. Natomiast wcześniej było tak, że Ontario było nazywane Górną Kanadą, a Quebec, francuskojęzyczny, Dolną Kanadą. Wzdłuż idąc rzeki, tak? To było tak, 1791-1841 mamy ten podział Górna i Dolna. Potem ich połączyli. Potem dodali inne i wyszła ta Kanada, którą mamy dzisiaj, jako federacja. Ważna informacja, żebyście pamiętali, jest też coś takiego, że jeśli chodzi o terytorium dzisiejszej Kanady, to Anglicy pojawiają się na północ Zatoka Hudsona i opanowują też Nową Szkocję, tam gdzie macie Halifax, na początku XVIII wieku. Więc jak mówiłem czasami w moich podcastach, tak, poprzednich, naszych, przepraszam, oczywiście, pierwszym, drugim o Kanadzie, o anglojęzycznej Kanadzie, to pamiętajcie, że to jest właśnie dla nas Ontario i Toronto. To jest ta historyczna Kanada, właściwa jakby. I teraz tak, Toronto, jakie ma miasta partnerskie? Kijów i Warszawa.
O,
no, żeby nie było wątpliwości. Ma też inne, ale no, musi mieć nas. I Paweł, jak powiedział, my zawsze, wszystko się kręci wokół Brantford. To jest ta moja obsesja na punkcie Josepha Branta. To nie uciekniemy. Toronto jest tylko 100 km na północny wschód od Brantford. Ale zostajemy w Toronto. Współzałożyciel to pan William Bercie. Prawie jak Bercik u naszych przyjaciół, w cudzysłowie teraz żartobliwie mówimy, Hanysów z Ślązaków. Bardzo barwna postać. Malarz. Najważniejszy kanadyjski z przełomu XVIII-XIX wieku i pierwszej połowy XIX. Nazwisko ma węgierskie, ale to jest nazwisko przybrane. Był to Niemiec ze Szwabii, region w Bawarii, więc wiadomo, porządna, w cudzysłowie, żartobliwie mówiąc, rzymskokatolicka prowincja, więc trafił na służbę do Habsburgów. Nazywał się ładnie tak, Johann Albrecht Ulrich Moll. Kilka razy zmieniał nazwisko i imię, więc się nie przywiązujcie do tego.
A dlaczego on się zmadziaryzował, skongaryzował?
Już tłumaczymy. Albrecht, tak? To właśnie od niego się zrobiło to Bercie. Odwiedził kilka razy naszą ojczyznę, pierwszą Rzeczpospolitą. Początki malarskie to między innymi zamówienia od arystokracji polskiej, w tym z Galicji Wschodniej. W 1764 ma 20 lat. Przybywa do Polski jako młody dyplomata na elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wybucha wtedy wojna domowa, o czym się zapomina, bo Poniatowskiego wspiera Rosja i familia Czartoryskich. Przeciwnicy Czartoryskich uciekają na Węgry z Galicji Wschodniej, jeszcze oczywiście nie ma formalnie Galicji pod zaborem austriackim, czy też z Podola do osmańskiej Mołdawii. Więc teraz fakt, że mamy tę historię, uwaga, to jest wspaniałe. Teraz cytat ze słownika biograficznego Kanady. Uwaga. Wiele z wczesnego życia Williama Bercie, jednej z bardziej barwnych postaci w historii Górnej Kanady, jest raczej niejasne. W późniejszym życiu Bercie pisał relacje ze swojej edukacji i młodzieńczych podróży. Uwaga, ale trudno jest określić, w jakim stopniu opowieści o jego przygodach są prawdziwe, ponieważ miał tendencję do dodawania fikcyjnych akcentów. Nazwijmy rzeczy po imieniu, Bercie konfabulował. Mamy dużo w naszych podcastach takich postaci. Autokreacja jest kluczowa. Jeśli przyjmiemy jedną z jego relacji za dobrą monetę, podczas misji dyplomatycznej do Polski w latach 60. XVIII wieku, to właśnie wtedy w trakcie elekcji, musiał się ukryć w tureckim haremie. No jest pewien związek, trzeba było uciekać do Mołdawii, tam choć im Turcy są, tak? I został schwytany przez węgierskiego bandytę. To cały czas cytat. Być może w tym czasie jego przytomek Bertie stał się Bercie, po węgiersku Bercie. Dokładnie. Polska, można powiedzieć, przełomowe doświadczenie w jego życiu i potem Węgry. Stąd to nazwisko i wspominał właśnie z wielkim przejęciem. Oczywiście trochę koloryzując. No jak się jest postacią barwną, to jak Pawle wiesz, no trzeba trochę podkoloryzować. Bercie sprowadza do Kanady Niemców. Głównie z północnych Niemiec. Możliwe, że są też ludzie z Pomorza Zachodniego i Przedniego. To bo przez Hamburg płynęli, przez Bremę. Niemcy w Kanadzie dostali wsparcie od Six Nations, od Irokezów. albo Hodenosaunee, czyli ludzi długiego domu, o których wam opowiadamy, i Mohawkach. Dostali wsparcie Niemcy od Mohawków.
Wodzu, Niemcom będziesz pomagał? Niemcom?
Ale...
Nie, Węgrowi, przepraszam. Ale... Znaczy, wszystko mi się zaczyna łączyć.
Ale Joseph Brandt pan jest powiedzieć, ludzie, czujecie się Josef Brandt. Ich bin Josef Brandt. Przecież mam niemieckie nazwisko, przypominam wam.
Ja jestem Berczyk.
Tak, a ja Berczyk. W efekcie mamy dwa najważniejsze obrazy Berciego. Jeden to jest portret Brandta. Namalował cztery jego portrety, bo się zaprzyjaźnili. I to, co mówiłeś, Pawle, nie uciekniesz od Brandforta, ono zawsze w tobie siedzi. I teraz moja ulubiona twoja teza, teoria, która się potwierdza, teoria trzech osób.
Tylko trzy osoby dzielą cię od Donalda Trumpa.
I teraz patrzcie, Berci łączy polską arystokrację z mohawską. I teraz uwaga, jeszcze jedna koneksja polska. Można powiedzieć, że Brandt walczy przeciw Kościuszce, bo bierze udział w kampanii saratogańskiej. To jest bitwa pod Saratogą. Nazwa jest zresztą z języka Mohawk. Kościuszko tam zbudował umocnienia. To była kluczowa bitwa wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. I tutaj właśnie to jest ten paradoks Tadeusza Kościuszki, o którym się w Polsce prawie w ogóle nie mówi. Trzeba uświadomić wszystkim, że radykalna większość rdzennych Amerykanów i Afroamerykanów walczących z bronią w ręku, a nie było ich mało, to walczy po stronie Brytyjczyków.
Ale teraz wytłumacz, dlaczego?
A nie po stronie USA.
Dlaczego?
Bo na przykład Brytyjczycy dali Afroamerykanom generalnie obiecali im wolność, tak? I stąd większość zdecydowana poszła do nich. A jeśli chodzi o rdzennych, no to było takie przekonanie, że korona zagwarantuje zatrzymanie presji osadników. I mniejszość poszła do USA, walczyć po stronie USA. To samo jeśli chodzi o francuskojęzycznych katolików, o Québécois. Poparli koronę, chociaż próbowali ich przekonać, ale bardzo protestanccy Amerykanie, Jankesi, żartobliwie mówiąc, do tego, żeby stanęli po stronie tak zwanej rewolucji. Więc jak widzicie, paradoks jest taki, że Kościuszko bardzo dużo mówi o tym, że chce zniesienia niewolnictwa, podziwia rdzennych, ale walczy dla Jankesów. Żeby było jasne, bo my lubimy pokazywać paradoksy, bo świat nie jest prosty, to takie banalne prawdy z wami dzisiaj dzielimy i w innych podcastach, ale no Brytyjczycy, żeby było jasne, to też nie byli święci ludzie.
Tak, to nie były aniołki.
I po drugiej stronie mamy też czasami takie sytuacje niesamowite. Najwyżej w hierarchii wojskowej ówczesnej armii kontynentalnej, czyli armii amerykańskiej, był pan Louis Cook, który był Mohawkiem, ale wybrał stronę amerykańską i nienawidził się z Brandtem. Czyli mamy też, pamiętajcie, wśród Irokezów wojnę domową. Zdecydowana większość Mohawków za, olbrzymia większość, za Brytyjczykami i stąd trafiają do Kanady, ale część, jak pan Louis Cook i teraz Louis Cook, czyli pan Ludwik Kucharz, co jest z nim niesamowitego? Teraz nie żartuję, słuchajcie, on był Mohawkiem adoptowanym. Mohawkowie go złapali, ci francuscy, katolicy, napadając na Amerykanów, a on był mieszany rasowo. Tata był czarny, a mama była rdzenną Amerykanką. A oni go wychowali na Mohawka. Więc takie to były paradoksy. I teraz tak, kolejny paradoks historii jest taki, że 90 km od Six Nations Reserve, rezerwatu sześciu narodów, czyli Irokezów, albo Hodenosaunee, koło Brantford, znowu to Brantford, ale nie uciekniemy, znajdują się tak zwane Butler's Barracks. To jest po drugiej stronie jeziora Ontario od Toronto, jakieś kilkadziesiąt kilometrów w linii prostej. I tam powstał, słuchajcie, w czerwcu 1917 roku obóz Kościuszki, Camp Kościuszka. I tam przeszkolono ponad 20 tysięcy polskich ochotników z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, którzy dołączyli do Armii Polskiej, tak zwanej Błękitnej Armii i walczyli we Francji. Tak, zaraz o nich opowiemy. To jest wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o skalę mobilizacji polskiej diaspory, Polonii. I teraz kim był ten John Butler, od którego jest nazwa baraków? To był bardzo bliski przyjaciel Josepha Brandta. Razem walczyli, on był biały oczywiście, mówił w językach irokeskich. Rodzina pochodziła z Irlandii Południowo-Wschodniej. Jeśli można mówić o jego przodkach, to Anglo-Normanowie z średniowiecza, którzy byli, on był Anglikaninem. I te koszary były potem wykorzystywane przez Departament Indiański. Pan John już w Stanach poślubił na przykład, jego żona była pochodzenia holenderskiego, bo tu jest to ciekawe właśnie, że mieszali się Mohałkowie przed Anglikami często z Holendrami. I opowiadałem wam, że w Ottawie Ottawa jest taki cały kompleks upamiętniający najwybitniejsze postacie z historii militarnej Kanady i że tam stoi właśnie pomnik Josepha Branta. Obok jest po piersi jego przyjaciela Johna Butlera. To jest ta przyjaźń biało, w cudzysłowie, czerwona. I obaj są uważani za kluczowe postacie w powstaniu brytyjskiej Kanady. I co jest paradoksem? No Kościuszko jest w tym miejscu, w którym mamy Butlera i Branta, którzy no walczyli po drugiej stronie barykady. No takie są te losy. I teraz tak, ta armia polska we Francji, błękitna armia, dowodził nią generał Haller, walczyła z Niemcami na froncie zachodnim, a wiosną 1919 roku trafia do Polski. Oczywiście to będzie miało olbrzymie znaczenie pozytywne dla historii Polski, bo oni są świetnie uzbrojeni, wyszkoleni, dowodzeni i tak dalej. I łamiąc porozumienia, wysłaliśmy ich do walki z Ukraińcami w Galicji Wschodniej, bo nie mieli być przeciwko nim użyci, żeby było jasne. To a propos tego, że my to przecież naród rycerzy, który jak już na coś przysięgnie, na wszystkie ryngrafy, to nigdy nie łamie żadnych porozumień. I tutaj walczy z Ukraińcami, a paradoks jest taki, że potem walczą oczywiście w wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy naszym sojusznikiem są inni Ukraińcy, ataman Petlura. Tak. To jak już jesteśmy przy tych polsko-ukraińskich tematach i obiecaliśmy, że challenge podejmujemy, to działamy. Wacław Iwaniuk. Dlaczego on? Urodził się dokładnie na pograniczu historycznej Rusi i Korony Polskiej, czyli między Lublinem i Chełmem. Bliżej geograficznie zdecydowanie i też kulturowo do Chełma. Może nie aż zdecydowanie. Nazwisko też zobowiązuje. Iwaniuk, tak? I teraz tak, to pogranicze to u nas się pojawiało nieraz. I żebyście pamiętali, że mamy coś takiego, że w pewnym momencie żyją tam greccy i rzymscy katolicy przez kilka pokoleń. I to jest takie zjawisko, że akurat tam Rusini będący często w mniejszości stają się stopniowo przez ten grecki katolicyzm Polakami. Czyli inaczej niż w Galicji Wschodniej, gdzie grecki katolicyzm był tym czynnikiem, który się przyczynił do
utwardzenia tożsamości
ukraińskiej.
Ciekawe.
I co się stało? Bo tak, w 1875 zmuszono ich przemocą, Rosjanie to zrobili, do przejścia na prawosławie. Właśnie tam. W 1905, przypominamy wam, posłuchajcie starszych podcastów, pozwolili ludziom odejść od prawosławia i większość to robi, ale nie pozwolili na powrót do greckiego katolicyzmu, więc oni idą do rzymskiego katolicyzmu, do tego obrządku. I stają się wtedy...
A to trzeba mieć pecha na przestrzeni dekad. Najpierw, najpierw efekcie, mówią ci, nie możesz być tym, zostań prawosławny.
Co się też dzieje, że znajdziemy na pograniczu ludzi, którzy są ukraińskojęzycznymi rzymskimi katolikami.
Ukraińskojęzycznymi rzymskimi katolikami.
Tam, którzy stopniowo się spolonizują i nazywano ich kałakuty od mieszanki. My często mieszamy Louis Cook, a teraz kałakuty, czy mieszanka raskogutów. Tak się nazywali i żeby było jasne, tutaj Pawła uprzedzałem, że będzie mały, jak to się
wtręt mówi... autopromocyjny.
Wtręt autopromocyjny albo, jak to się mówi, lokowanie produktu.
Lokuj waszmość.
Tak, z tym regionem, tym pograniczem, mówimy oczywiście o Lubelszczyźnie i szczególnie o Chełmszczyźnie, jest związana książka, która wyszła niedawno, którą wydało Kolegium Europy Wschodniej, w którym pracuję. Pociski jak paciorki Różańca, autorstwa Mariusza Sawy. Pociski jak paciorki Różańca, autorstwa Mariusza Sawy. Myślę, że jest to książka naprawdę ważna i przeczytajcie ją, bo ona też pokazuje właśnie, że na tym pograniczu mamy z jednej strony często unikalną koegzystencję, przenikanie się, synkretyzm, ten metysaż, ale z drugiej strony też konflikty, w tym w trakcie II wojny światowej, konflikty, kiedy mamy masakry ludności cywilnej i akurat tam, w tej części Polski, to znacznie częściej ofiarami polskiego podziemia są ukraińscy cywile. Tu mówimy szczególnie o zbrodniach popełnionych w Sachryniu i jego okolicach. Więc polecam lekturę. Ta książka pokazuje, to nie jest książka, która wali, ona wstrząsa, ale ona stara się pokazać złożoność, różnorodność, skomplikowanie, niejednoznaczność czasami, tak, ambiwalencję, że co jest charakterystyczne dla pogranicza. I to jest na pewno też jej wielką zaletą i dotyka no, ważnej na pewno kwestii. I wróćmy do Władysława Iwaniuka, który lata dzieciństwa i młodości, związane właśnie z tymi miejscami, tym pograniczem, nazywał, że to jest moje lubelskie Jeruzalem. Po wybuchu II wojny Iwaniuk zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego we Francji, walczył pod Narwikiem, po klęsce został internowany, popróbował się przedostać z Francji do Wielkiej Brytanii, nie udało mu się, internowano go w Hiszpanii u generała Franco. Stamtąd się udało mu uciec z tego obozu internowania i został przerzucony przez Portugalię i Gibraltar do Anglii. Następnie został oficerem w pierwszej dywizji pancernej generała Maczka i przeszedł cały szlak bojowy. Lądowanie w Normandii, Francja, Belgia, Holandia, aż do Niemiec. I to jest dywizja, którą dowodzi generał Stanisław Maczek, urodzony koło Lwowa. I znowu mamy to nasze multikulti i to takie bardzo austro-węgierskie, bo miał też chorwackie korzenie Maczek.
Maczek? Generał Maczek?
Tak. Chorwacki Maczek, korzenie. Wiemy co znaczy, o, drogi kotek. Pawle. Kotek. Albo kot, no. Dalekim krewniakiem jego był Vlatko Maczek, lider partii Chorwacka Seljaczka Stranka, czyli Chorwacka Partia Chłopska, potęga w pierwszej połowie XX wieku na scenie partyjnej, tak, ruch narodowy tak naprawdę, który sam miał pochodzenie Maczek chorwacko-polsko-słoweńskie. Generał Maczek miał pseudonim Baca. No jak się rodzisz, Galicja Wschodnia, blisko już do Karpat. No i wiemy, że jest to słowo z języka rumuńskiego, ale oryginalnie, bo tu są spory, prawdopodobnie ma nawet korzenie albańskie. Bac, czyli wujek. Walczył, żeby było jasne, Maczek w latach 18-19 z Ukraińcami o Galicję Wschodnią. Z drugiej strony, żebyśmy byli świadomi, że w siłach zbrojnych polskich na zachodzie spotkamy też żołnierzy ukraińskich, którzy byli obywatelami polskimi i służyli w tym wojsku, też w pierwszej dywizji. I teraz, jaki to ma wszystko związek z Kanadyjczykami, ktoś powie. No my służymy pod Kanadyjczykami. Jesteśmy po prostu, pierwsza dywizja pancerna jest w ramach Korpusu Kanadyjskiego i dowodzą nami Kanadyjczycy. I żeby było jasne, w szeregach kanadyjskich nadreprezentowani są rdzenni Amerykanie. Czyli są naszymi brothers in arms, towarzyszami broni. Taka walka i masz z boku Mohawka, czułbym się bezpiecznie. A z tyłu jeszcze nad nim jego matrona, czyli matka klanu. I teraz żartobliwie, uwaga, pierwsze wsparcie Mohawków dla Lechitów, to jest też pierwsza interwencja zagraniczna Kanady w historii, to jest jak jest powstanie Mahdiego w Sudanie i mamy Chartum. Mohawkowie, jak wiecie, żyją właśnie Ontario, Wielkie Jeziora, Rzeka Świętego Wawrzyńca, więc bardzo dobrzy marynarze śródlądowi. Więc byli bardzo nadreprezentowani wśród marynarzy, których Kanadyjczycy wzięli na Nil, żeby trudnymi te wszystkie, prawda, katarakty.
Katarakty.
Tak. Dobrze powiedziałem?
Katarakty.
Bardzo dobrze, dziękuję. Przepłynąć i dotrzeć z odsieczą do Chartumu. A gdzie? W Chartumie Staś i Nel.
Porwani.
Porwani. Spóźnili się dwa dni. I tutaj mówię żartobliwie, że to Kanadyjczycy idą na pomoc Lechitom, a wśród nich Mohawkowie. Iwaniuk jest bardzo ciekawy, bo mamy doświadczenie migracji, zadomowienia, wyobcowania i tej właśnie niesamowitej tęsknoty za tą utraconą Arkadią i utopią, ale który jednocześnie, nie można tego inaczej określić, kocha Kanadę. O Kanadzie napisał tak. Nie urodziłem się tu, nie kosztowałem owoców tej ziemi, ale głos mój drży, kiedy mówię o niej. Bardzo przywiązany do Chełma. Tam młodość, tam debiut poetycki, Pełnia Czerwca, tak się nazywał ten zbiór poezji, wydany w Chełmie w 1936 roku. Ja nie mam czasu, żeby wszystko deklamować, ale mam jego piękny wiersz o cygankach z wątkami erotycznymi. To w którymś podcaście pewnie wykorzystamy. Wydaje mu to grupa Wołyń. Grupa poetów, Jej animatorem był Czesław Janczarski, który się urodził na Wołyniu. Zamożna oczywiście rodzina ziemiańska, więc generalnie mógł sobie pozwolić na to, żeby płacić za wspieranie właśnie różnych inicjatyw wydawniczych i na przykład debiut Iwaniuka. Janczarskiego możecie znać z jakichś motywów. Tutaj ja nie żartuję. To on był autorem hasła Silni, zwarci, gotowi w 1939, a po II wojnie został w Polsce i jest twórcą postaci Misia Uszatka.
Nie. Tak. Niewiarygodne. Człowiek, który wymyślił hasło Silni, zwarci, gotowi.
Wymyślił też Misia Uszatka.
Jeśli szukaliście dobrego argumentu, żeby polecić znajomym, rodzinie, bliższej, dalszej, albo nawet nieznajomym osobom podcast Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to ja mam pytanie. To gdzie indziej usłyszycie, tak, w infosferze,
dowiecie się
takich historii o naszym pięknym kraju i o świecie,
że jesteśmy facet, w Kanadzie, tak, przez Chełm docieramy, tak, na Wołyń, na Wołyniu zresztą Iwaniuk też służył w wojsku.
I spotykamy Janczarskiego, który mówi tak, silni, zwarci, gotowi.
Chwilę przed... Janczar! Jakie nazwisko dobre!
Ale on mówi silni, zwarci, gotowi.
Osmańska piechota morska.
Cały kraj, media w całej Polsce przedrukowują to, chwilę przed największą katastrofą militarną XX wieku.
A potem z klapniętym łóżkiem.
To może ma jakiś głęboki sens.
To nie była największa katastrofa, proszę pana. Dla nas
większa
katastrofa, tak, w całej historii. Mhm. Natomiast w XX wieku zdarzały się większe katastrofy. Mm.
To mówię o tym rozejściu pomiędzy hasłem silni, zwarci, gotowi, a rzeczywistością września 1939 roku.
Teraz tak, żeby wam też pokazać to zadomowienie i wyobcowanie i próbę połączenia tych sprzeczności przez Iwaniuka, to według niego Chełm jest też w Kanadzie. Gdy nawet słowo mówi Chełm, to ten Chełm może być torontoński, a nie lubelski.
Torontoński Chełm.
Torontoński Chełm. Tak? I teraz słuchajcie tego. Piękny wiersz. Welcome. Z dużych liter. Tak jest tytuł. W Toronto, które nie jest dla mnie alfą ani omegą. Żeby było jasne. Dalej. Lekarstwem na hałas miejski jest spokojna noc. Moja. Wśród znanych pól i rzęsistych drzew. Rodzinne strony, ta lubelskie Jeruzalem. Na skromnych pagórkach turkotu wozów, na ślimaczej drodze okrążającej wzgórza. Gdy śpię, jestem u siebie.
Ale pięknie.
Otacza mnie rodzinna zieleń z pierwszej ręki. Ta sama, którą Pan Bóg wskrzeszał do życia razem z biblijnym rajem. I dalej. Stary chełmski gród na skromnym pagórku przychodzi, puka do drzwi. Wtedy uprzejmy sen mówi obcym głosem. Welcome. Widzicie? Kiedy zapuka do was stary chełmski gród i będziecie w Toronto, to możecie się spodziewać obcego głosu.
Welcome. Przekonuje mnie pan Iwaniu. Gdy śpię, jestem u siebie. Ta fraza mi się bardzo podoba. Ten
ale
talent.
Jestem u siebie, w sensie właśnie...
Tak. To każdy jest u siebie.
Lubelszczyzna była dla mnie prawdziwą Arkadią, a w niej krajobraz chełmski należy chyba do najpiękniejszych w Polsce, zwłaszcza gdy w nim krążą historyczne cienie. Jak twierdził też, mistyka lubelskiego krajobrazu z księżycową chełmską aurą towarzyszyła mu wszędzie. Welcome. Też w Toronto. I teraz słuchajcie o samym Chełmie, bo to są piękne wiersze. W cichym spadaniu złotego promienia wracam pamięcią do miasteczka H. CH. Wiadomo jakie. I dalej. Na stromą górę ze starym soborem, zaraz o nim opowiemy, żeby zobaczyć, jak nasz mały gród błyszczy do pasa zanurzony w trawach. Dalej. W cichym spadaniu złotego promienia widzę często miasteczko H. Mój Nazaret rozstrzelany nocą. Bo to też jest świadomość tego, co się działo podczas wojny drugiej. Ten sobór to sobór, który był oryginalnie prawosławny. Przypominamy wam, że tam pochowano króla Rusi Daniela, która to była jego stolica, biskupstwo, a w latach 1875-1944, patrzcie teraz historię przez te ile? 60, tak? 70 prawie lat. To tak, był grecko-katolicki, prawosławny, czytaj rosyjski, rzymsko-katolicki, prawosławny, czytaj ukraiński, rzymsko-katolicki. No generalnie często zmieniał właścicieli, ale chrześcijan. W tym dwa obrządki i inne wyznanie. Kolejny wiersz. Czasami śni mi się moja utracona utopia. Chełm i sąsiedni Zamość. W którym ciocia Gienia czytała nam wiersze Rejenta Leśmiana. Bolesław Leśmian. Niebo wtedy wdziewało purpurowy płaszcz. Wszystkie domy klęczały w purpurze. Leśmian, słuchajcie starych podcastów, wielki, wybitny polski poeta pochodzenia żydowskiego, który mieszkał przez kilka lat w Hrubieszowie i przez kilkanaście lat w Zamościu. Ale z poetów z tego regionu największy wpływ pewnie na Iwaniuka i takim mentorem jego był Józef Czechowicz, no bez którego nie można sobie wyobrazić Lublina. I zrobimy o nim podcast, przysięgam, bo ja sam jestem, Paweł o tym wie, patofanem Lublina, uwielbiam to miasto. Janusz Kryszak, literaturoznawca, twierdził tak. Poezja Czechowicza była bodajże ostatnią w naszym wieku tak wewnętrznie spójną i konsekwentną wizją pastoralną, zbliżoną swym klimatem do sielanek ruskich XVII wieku. I dalej, gdzie zainteresowanie prowincją rodzimym regionem i miastem, klimat bukoliczny pogody, apropaty bytu, dbałość o konkret, spotykają się z jednoczesnym wyczuciem prześwitującej zewsząd aury niepokoju, grozy, śmierci. Podobnie jak to było w doświadczeniach poetów XVII wieku. Więc to też znajdziemy u Iwaniuka. Zaraz wam to pokażę. I oczywiście, jak mamy motyw bardzo silny tego pogranicza polsko-kanadyjskiego Hełm Toronto i tego polsko-ukraińskiego, to tak. Bardzo lubił Iwaniuk i cenił Józefa Łobudowskiego, który był z nim w grupie Wołyń. To jest poeta, o którym wam opowiadaliśmy. Posłuchajcie starych podcastów, w tym Lechistanu, urodzony na Suwalszczyźnie, bardzo związany z Lublinem, też z Kaukazem, no ale dla nas kluczowy, jeśli chodzi o tą ideę pojednania z Ukraińcami. I on większość życia też spędził na emigracji w Hiszpanii. I cenił go Iwaniuk za to, że Łobudowski, i my o tym dlatego opowiadaliśmy, zrobił coś niesamowitego. Łączył arabską poezję, gazele, w takim wydaniu andaluzyjskim z kozackimi ukraińskimi dumkami. To jak mamy tutaj kogoś, kto jest w stanie połączyć Hełm z Toronto, to w sumie, prawda, czego się można innego spodziewać po nas, że nie weźmiemy ich do podcastu? No musimy. I razem pisali też regularnie do Kultury Giedroycia. Ale z drugiej strony Iwaniuk tutaj się różnił od Łobudowskiego. Znał się na przykład z kanadyjskimi Ukraińcami, ale mówił tak. Z Ukraińcami nigdy nie można się dogadać. Uważam, że Ukraina Łobudowskiego to wyidealizowana Arkadia. Tutaj mówimy o człowieku, który no, najdelikatniej mówiąc no, idealizuje rodzinne strony. To taki paradoks. Znajdziemy też u niego właśnie ten motyw przedmurza. On jest zawsze z nami i niestety pewnie jeszcze wzmocniony w okresie zimnej wojny. To jest ten wiersz jego pod tytułem Kartagina. To Polska jest Kartaginą, zniszczoną przez Rzym. Ten wiersz jest z 1971. Jak zobaczycie, skończymy w takim duchu trochę bez nadziei, ale może nawiązujemy do tego, co się dzieje teraz na świecie. Też was zostawię z taką trochę w nastroju, w aurze grozy, niepokoju i śmierci. To jest ta świadomość, że wówczas żyjącego na imigracji Iwaniuka, że od końca XVII wieku Polska z krótkimi przerwami do 91 w większości jest pod protektoratem albo pod władzą Rosji. I teraz wiersz. Kartagina. Dziwny to kraj, ta nasza Kartagina. U szyi Bałtyku, a schowany pod butem Rosji. Z niego prowadziły kiedyś drogi w Oświecenie, do Rzymu, do Florencji. W norwidowskie domy, a dziś starym gościńcem wjedzie na Syberię. Dziwny to kraj, smutny to kraj, ciemny przedsionek, w Azję, w przepaść.
Oczywiście od razu przepraszamy wszystkich Azjatów słuchających naszego podcastu. Nie chodzi tutaj o realną Azję i niech państwo Azjaci słuchający nas i Azjatki nie poczują, że ktoś jest przerażony wizją wyjazdu do Azji, tylko chodzi o pewne literackie i takie mentalne
sformułowanie. Pokazujemy wam przedmurze.
Tak,
w polskiej tradycji, z którym my oczywiście, jak Don Quixote Sancho Panza, staramy się walczyć i mamy podobne efekty. Wiatraków jest coraz więcej.
A kiedy ten Iwaniuk umarł? On w zasadzie doczekał jakiego momentu w rozwoju historii naszego pięknego kraju, naszej Kartaginy?
Doczekał niepodległości, umarł w 2001 roku, z tego co pamiętam.
Czyli w zasadzie mógł powiedzieć, na moich oczach zmieniło się tyle.
tak.
To jest niesamowite. Ale w postaci tego człowieka chyba się wyraża jak najbardziej to, co jest ideą naszego podcastu. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Przypominam, jeśli państwo chcą, to zapraszamy gorąco do korespondowania, do proponowania różnych rzeczy. Więc nasz adres to babel@tok.fm.
Zapraszamy wszystkich do hejtowania nas. Teraz tak się mówi, Paweł.
Tak?
Tak.
A my po prostu nie będziemy tych hejtów czytać.
No jak będą fajne, to przeczytamy.
Aha, no to...
Ale muszą być naprawdę jakieś takie...
Z biglem. Takie...
Tak, tak.
No. Dobrze, no to dopuśćmy taką zasadę. Wydaje mi się, że to jest do...
Hejtujemy, tak. Ale inteligentnie.
Inteligentnie, ale też proponujemy, bo przypominam, że w historii...
Smart hate.
Tak, przy historii podcastu Babel wielokrotnie z państwa inspiracji różne ciekawe wątki się pojawiały. Babel... babel@tok.fm, babel@tok.fm, to jest nasz adres. Proszę korespondować z nami śmiało, a my słyszymy się za tydzień, późno popołudniowo, piątkową porą. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.